Za chwileczkę w naszej audycji o alarmowaniu, czyli o tym, co jednym podnosi adrenalinę oraz wywołuje zmartwienie, że dzieje się coś niedobrego, a u drugich niestety wywołuje to nerwy, czyli ludzie się denerwują, czy ta syrena musi wyjść. O tym za moment, ale teraz po tym, jak przedstawiłem dzisiejszych gości Radia ZW, ochotników z Mokrska, zapytajmy Jakuba Panaszka, prezesa tejże jednostki, co skłoniło cię do wstąpienia w szeregi OSP?
Tak na dobrą sprawę, moja przygoda z OSP zaczęła się w czasach młodzieżowej drużyny. Pierwsze takie wspomnienie to było wstąpienie po prostu na zawody, z trening do zawodów, tak? I od tego się zaczęło dalsze funkcjonowanie.
Okej, to był Jakub Panaszek, prezes OSP w Mokrsku. A teraz zapytajmy o to samo Dominika Stefaniaka, naczelnika tej jednostki. Co ciebie skłoniło do wstąpienia w szeregi OSP?
U mnie było to podobnie, z racji tego, że mieszkałem bardzo blisko boiska i jako młody chłopiec obserwowałem zawsze w godzinach późnopopołudniowych, kiedy przyjadą wozy strażackie na boisko robić treningi. Jak widziałem już, że jadą wozy, szybko rowerek na to boisko i dopytywałem tutaj wtedy obecnego naczelnika, kiedy będziemy mogli wystartować w takich zawodach. I serdecznie go tutaj pozdrawiam, bo gdyby nie on, tutaj pozdrawiam Józefa Wieczorka, gdyby nie on, po prostu nas tutaj pewnie dzisiaj by nie było. On tak integrował fajnie tę młodzież i dbał o to, żeby ktoś zasilił te szeregi.
Nieskromnie powiem, że bardzo podobna moja historia była, co prawda w innej jednostce i przy innym naczelniku, ale też ten rower i to boisko miało znaczenie w tych zawodach i wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej. Czyli wiemy już, czym zajmuje się Dominik, a także Jakub Panaszek. Druhowie z Mokrska, przypominam. Pozdrawiamy również Mokrsko, które na pewno słucha Radia ZW i słucha również dziś swoich druhów. Zatem rozpoczynamy dzisiejsze wydanie i pierwszy temat, jak już wspomniałem, alarmowanie Ochotniczych Straży Pożarnych do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Druhowie, jak się to odbywa? Co rozpoczyna całą procedurę alarmowania, a także dojazdu straży, czy to państwowej, czy ochotniczej, do miejsca zdarzenia?
Drodzy słuchacze, takim pierwszym ogniwem jesteście właśnie wy. To wy podejmujecie ten pierwszy krok, dzwonicie pod ten numer alarmowy 112. Wy podajecie sytuację, jaka na miejscu się akurat przez was zastana, także wszystko zależy od was, tak? Bo często są pytania, gdzieś jakieś komentarze na social mediach i tak dalej. Dlaczego tyle jednostek? Dlaczego tutaj nie przyjechała karetka, tam było za dużo, tu za mało? Dużo niepotrzebnych pytań, ale to wszystko też w dużej mierze zależy od was, czyli od podania miejsca zdarzenia, dokładnej orientacji terenu. Jeśli jesteście w szoku, adrenalina, mówicie, nie jesteście na swoim powiecie, mówicie mniej więcej, że jesteście na powiecie czy na gminie, na przykład Mokrsko, no i taki dyżurny niestety musi skierować wszystkie siły i środki, bo na dobrą sprawę nie wie, gdzie, co i jak się, gdzie to się stało, tak? Mamy różne zdarzenia, pożary, miejscowe zagrożenia, zdarzają się to również alarmy fałszywe. Ale przy miejscowych zagrożeniach są to wypadki komunikacyjne, tak? Są to osoby poszkodowane. Nie wiadomo jest, ile tych osób poszkodowanych, tak? Jest ich więcej, muszą być zadysponowane większe siły i środki, tak? Także dzwonicie pod numer alarmowy, operator 112 przyjmuje od was zgłoszenie, wysyła formatkę, jeśli chodzi tutaj o straż, do Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, na stanowisko kierowania. Dyżurny przyjmuje zgłoszenie i alarmuje odpowiednie siły i środki. Na przykład na naszym przykładzie może nam załączyć syrenę alarmową i również uruchomić e-remizę. Co to jest ta e-remiza? E-remiza to jest powiadamianie przez aplikację bądź telefon wykonywany dla wszystkich strażaków ratowników, którzy są uprawnieni do wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczych. I w ten sposób mamy dwa niezależne systemy alarmowania, czyli ta syrena. Dzięki tej syrenie wysyłane są dodatkowo SMS-y na telefon plus aplikacja e-remiza, gdzie dzięki czemu dostajemy powiadomienie niezależne, tak? Czyli jeden system bądź drugi zawiedzie, zawsze dostaniemy takie powiadamianie. Co w przypadku, nie wiem, zapomnimy telefonu, jesteśmy blisko, gdzieś na terenie Mokrska, słyszymy tą syrenę, wiemy, że jest duże zagrożenie, musimy szybko wstawić się na ten alarm. Także ta syrena jest bardzo, bardzo potrzebna, jak na wioskach, tak i w mieście, bo kochani, przypomnijmy, my jesteśmy strażakami ochotnikami. Nie jesteśmy na dyżurach dobowych, jak to w Państwowej Straży Pożarnej, także dyżurny wzywa nas często z domu, z pracy, z drogi, ze sklepu. Musimy to słyszeć.
Prawie 38 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia Ziemi Wieluńskiej, a także audycji Słuchawki na Alarm. Przypominam, że dziś gościmy w naszym studiu radiowym druhów OSP Mokrsko. A więc powracamy już teraz. Mam pytanie do druhów. Jak wspominacie, albo jakie akcje wspominacie najdłużej w swojej pamięci? Akcje oczywiście ratunkowo-gaśnicze.
Akcje, może wymienię takie dwa pożary i dwa miejscowe zagrożenia, które rzuciły się dziś w naszej pamięci. Pożary, no to ze względu na wysiłek fizyczny, bo był to pierwszy przykład, to na przykład był pożar w stogu słomy. Akcja trwała prawie 22 godziny. Ciągiem, także no, wysiłek fizyczny, zmęczenie dało się ze znaki. Drugi pożar Tartaku, prawie 12 godzin akcji i tu i tu byliśmy wyrwani w środku nocy. Tak, spaliśmy, tak, założyliśmy tylko buty, żeby dobiec bezpiecznie do auta, do remizy, przebrać się w ubrania specjalne i wyjechaliśmy bez przygotowania, bez żadnych kanapek i tak dalej. Na szczęście gdzieś tam wspierali nas bliscy, żebyśmy nie zasłabli, gdzieś tam była dostarczana ta pomoc. I może to były najbardziej takie długotrwałe akcje pod względem fizycznym, ale moim zdaniem najcięższe akcje są te bardziej psychiczne, tak? Czyli gdzie mamy do czynienia z wypadkiem, gdzie mamy osoby śmiertelne. Mieliśmy dużo takich przykładów. Dwa może wymienię. Jakiś czas temu był wypadek samochodu osobowego, gdzie kierowca poniósł śmierć na miejscu, ale podjęliśmy czynności ratunkowe po dojeździe na miejsce zdarzenia. Był reanimowany bardzo długo, bo nie było wolnych karetek. Było zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe. Ten czas bardzo się wydłużał. Na zmianę z ratownikami tutaj po KPP wymienialiśmy się wraz z Państwową Strażą Pożarną w Wieluniu. To oddziaływanie później na ratownika po akcji, że było ciśnienie takie wewnątrz, każdy z nas ma, tak żeby na siłę jak najlepiej pomóc, a jednak po takiej zakończonej akcji, jak lekarz przyjeżdża, stwierdza zgon, że się nie udało pomóc, gdzieś to siedzi w człowieku. Później gdzieś próbujemy to omawiać, jest taka cisza wewnętrzna i myślimy o tym głęboko, tak? Były też przypadki, gdzie nas alarmowano do Wisielców, no niestety też w większości przypadków nie udało się uratować, tak? Z racji tego, że no samo to alarmowanie tutaj jest bardzo wydłużone. Wcześniej, gdy było połączenie z 998 bezpośrednio tutaj ze stanowiskiem kierowania w Wieluniu, ten czas wydaje mi się, że był dużo, dużo krótszy. Tutaj przez operatora 112 przesyła formatkę tutaj na PSK. Ten czas się wydłuża, także kochani i drodzy słuchacze, no nie oczekujcie od nas tego, że jak wykonacie telefon za minutę, jesteśmy za waszymi plecami. Może się zdarzyć, że będziemy bardzo szybko, bo to miejsce zdarzenia będzie blisko od remizy, ale niestety samo powiadomianie trwa kilkanaście minut. Także dużo od was też zależy, moi drodzy. Zachęcam do tego, żebyście pomagali, udzielali tej pierwszej pomocy, bo od tego, czy wy udzielicie pierwszej pomocy, czy nie, zależy też życie tej osoby poszkodowanej.
Wyśmienity apel i już mi się narodził temat na jedną z kolejnych audycji. Wy właśnie na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej we współpracy z ratownikami KPP w Straży Pożarnej takie szkolenie radiowe przeprowadzić właśnie na antenie. Myślę, że to również będzie ciekawe wyzwanie szkoleniowe, bo nie będzie tutaj naprzeciwko drugiej osoby. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, ale chciałbym powrócić do tych słów Dominika. Pierwsze tutaj, co przychodzi mi na myśl po tej pracy ciężkiej fizycznej, albo też tej lżejszej fizycznie, ale obciążonej psychicznie na ratowniku. My po tym wszystkim strażacy powracamy ponownie do życia codziennego, do swoich rodzin, do pracy i tam nikt nie oczekuje od tego, że my jesteśmy zmęczeni, że my byliśmy gdzieś tam, my powracamy na wysokie obroty i musimy spełniać swoje życiowe obowiązki, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. No, w przypadku na przykład tego wypadku komunikacyjnego, gdzie osoba kierująca poniosła śmierć na miejscu, to były godziny poranne. Ja prywatnie jestem kierowcą zawodowym. Później wróciłem do swojej ciężarówki, pojechałem w trasę. No to możecie mi uwierzyć, że całą trasę przez cały dzień jechałem na wyłączonym radiu, bo myślałem cały czas o tym, tak? Gdzieś później próbowałem rozmawiać o tym z rodziną, z bliskimi. Starałem się też z ratownikami rozmawiać o tym, żeby w miarę bezpiecznie później jechali drugi raz, prawdopodobnie może do podobnego zdarzenia, żeby nie było takiego zablokowania, a co jeśli mu nie pomożemy. Na szczęście tego takiej sytuacji nie miało miejsca. Gdzieś jednak ta adrenalina pobudza nas w to, że jedziemy, pomagamy. No niestety, jeśli się nie uda, lekarz stwierdza zgon, no to jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy co w naszych siłach, wszystko to, co możliwe, tak?
To tutaj o tym obciążeniu, a później druga sprawa, jaka wyszła w trakcie rozmowy, to właśnie oczekiwanie na dojazd ochotniczych straży pożarnych na terenach wiejskich i nie tylko. Mimo że tutaj, Dominik, powiedziałeś, że to nie będzie ekspresowo szybko, to trzeba przyznać, że od momentu zadysponowania poprzez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej ten czas nie jest jakiś długi do momentu wyjazdu wozu z garażu, z remizy. Tak?
Dokładnie tak, bo może się zaobserwować też na social mediach, że jednostki czy w krajowym systemie, czy spoza krajowego na tą chwilę już działają bardzo prężnie i samo alarmowanie, gdy dyżurny dostanie taką formatkę, alarmuje naszą jednostkę, to średnia jest przykładowo 3 minuty, tak? Wyjazd jest średni na przykład maksymalnie do 5 minut, wszystko zależy o jakiej porze mówimy, tak? Bo może to być na przykład w granicach godziny 14, gdzie większość ludzi pracuje na zmiany, jest pierwsza, druga zmiana, wymieniają się na trakcie dojazdów do pracy, w godzinach porannych może być mniej ludzi, popołudniowych więcej, także no pora dnia też ma znaczenie, ale sam, tak jak tutaj Piotrek powiedziałeś, samo alarmowanie jednostki, stawienie się druhów do wyjazdu jest bardzo, bardzo szybkie.
Porozmawiajmy teraz, druhowie, o waszym wyposażeniu, o waszym sprzęcie, tym jezdnym i nie tylko. Jakie posiadacie na swoim wyposażeniu samochody ratowniczo-gaśnicze? I nie tylko.
Zacznijmy może od Iveco GBART. Samochód pozyskaliśmy w 2017 roku i był to fabrycznie nowy samochód. Do tej pory, od 17 roku do 21, mieliśmy jeszcze w podziale bojowym mały, lekki samochód marki Ford Transit. Pojawiło się zapytanie z innej jednostki, czy może planujemy to sprzedać w przyszłości. Także można powiedzieć, trafił się kupiec na to auto. My planowaliśmy zmienić też na drugie auto gaśnicze i pojawiła się okazja, że możemy to sprzedać, mieć jakieś środki na zakup drugiego auta gaśniczego. I tak to się właśnie stało. Jednostka postawiła taki warunek, że odkupuje, ale całe z wyposażeniem. I pozbyliśmy się w zasadzie też drugiego problemu, jaki na nas ciążył, czyli hydraulika. Byliśmy w krajowym systemie, ale ta hydraulika była bardzo, bardzo kulawa u nas, czyli było to narzędzie kombi, dwa w jednym, rozcinało, rozpierało. Na pompie hydraulicznej zasilana silnikiem spalinowym i to często zawodziło. Tak, wymieniałem wcześniej taki wypadek śmiertelny, gdzie właśnie ten agregat nas zawiódł, rozwinięcie węży, wyciągnięcie z samochodu tego, odpalenie trwało to kilka minut, no i niestety zawiodło, bo suma summarum nie odpaliło. Wcześniej na ćwiczeniach ten sprzęt zawodził, bardzo niebezpieczna sytuacja, pękło ramię i to ramię pękło nie pod tramwajem, tylko pękło na zerdzewiałym pojeździe osobowym, tak? Także widzieliśmy bardzo duże minusy tego, zwróciliśmy się z prośbą do gminy. Na szczęście gmina poparła nas w tym, wsparła, zakupiliśmy nowe elektronarzędzia. Tak? Czyli reasumując, sprzedaliśmy małe auto, lekkie, z wyposażeniem. Dwa lata temu kupiliśmy nową hydraulikę, ciężką, elektronarzędzia Holmatro. Jest to nowość. Dlaczego nowość? Bo nie są zasilane przez agregat, tylko są zasilane akumulatorowo. Na zasadzie wkrętarki, tak jaką każdy ma w domu, wpinamy baterię i działa. I tutaj może większość słuchaczy myśli, no pewnie taka zabawka. No otóż nie, to nie jest zabawka. Przecięliśmy już kilkanaście aut tymi narzędziami. Jest to ciężki zestaw siły. Nożyc i ramieni są bardzo duże. Wszystko jest potężna siła. Są akumulatory. Akumulatory też nie są małej pojemności. Jak robiliśmy ćwiczenia, pierwszy zakup i sprowadziliśmy pod jednostkę trzy auta do pocięcia i akumulatory jeszcze miały chyba 30% zapasu mocy, także i były doszczętnie rozcinane. Także nie na każdej akcji się zdarzy, że są rozcinane doszczętnie auta, ale widać ten efekt. I na przykład przy poziomie 20-10% baterii nie tracą w ogóle na sile. I cały czas jest te ramiona, czy ten rozpieracz, czy te nożyce, bo to są trzy narzędzia akumulatorowe, pracują jednakową siłą. Plus dodatkowy, jaki jest, możemy tymi narzędziami działać pod wodą. Nie mamy swojej specyfikacji nurków, ale może się zdarzyć, że na przykład takie auto wpadnie do rowu, gdzie jest zalane pełne wodą, gdzieś to narzędzie może nam spaść do tego rowu, gdzie jest ta woda, to urządzenie się nie popsuje. Możemy nawet, mało tego, możemy wymieniać baterie pod wodą. Tak, także jest w pełni bezpieczne, ma dodatkowe oświetlenie, które nam pomaga w nocy rozcinać takie auta i jest to dodatkowy plus. Także to jest najnowszy zakup, jeśli chodzi o wyposażenie aut, a po zakupie tej hydrauliki zobaczyliśmy ogłoszenie nad morzem ciężkiego auta. Fakt, że pojazd nie jest fabrycznie nowy, ale w bardzo dobrych pieniądzach był. Jest to samochód marki Jelcz GCBA o pojemności 5000 litrów wody i był on do lekkiej modernizacji, do odświeżenia, tak, bo on służył od początku w straży pożarnej, kwestia odmalowania i poprawienia takiego wizerunku, bo w stanie technicznym on był bardzo dobry. Przebiegł zaledwie 50 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy z nim 500 kilometrów z nadmorza na kołach, bez awarii. Także no coś o tym świadczy. 3 miesiące intensywnej pracy i tak od 2 lat mamy ciężki wóz. No, można powiedzieć, że tutaj był pierwszy w regionie, na pewno na gminie ciężki pierwszy wóz, tak samo hydraulika. I od niedawna posiadamy trzecie auto, nie jest to pojazd ratowniczo-gaśniczy. Potrzebne nam było trzecie auto bardziej do wyjazdów w celach gospodarczych, szkoleniowych. Mamy liczną drużynę pożarniczą MDP, gdzie mamy różne zawody, wyjazdy, szkolenia i to auto bardzo nam się przydaje. Zakupiliśmy to auto, jest to bus 9-osobowy marki Mercedes Vito. Nie jest to uprzywilejowane z tego względu, że mamy dużo wyjazdów gospodarczych, nie jest nam teraz potrzebne, żeby miał koguty i tak dalej, bo z tym się wiążą jakieś dodatkowe koszty.
Zatem ja mam jeszcze pytanie, bo lubię jednostki o to pytać, ale nie z ciekawości, a dlatego, by uświadomić mieszkańców, jak sprzęt strażacki niestety jest drogi. Jeżeli powrócimy do Holmatro, jaka była łączna wartość zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych?
Łączna wartość trzech narzędzi wraz z osprzętem to było 120 tysięcy, tak? Sprzęt niestety, no tak jak tutaj jednostki w tej audycji wspominały wcześniej, niestety certyfikaty, tak? Wszystko co do straży pożarnej, certyfikaty z automatu, mamy dużo droższe te narzędzia. Musimy, my jako samorządy nie mamy jakichś dochodów miesięcznych, musimy chodzić za tym, pisać wnioski, liczyć na wsparcie gminy, bo nie zawsze gmina może nam pomóc w takiej kwocie zakupić każde narzędzie dla każdej jednostki, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wydatek.
I przed nami ostatnie wejście w dzisiejszej audycji, słuchawki na alarm na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej. Pozostało mniej niż 2 minuty do godziny 18:00. Zatem, drodzy szanowni słuchacze, przypominam, gośćmi są strażacy ochotnicy z OSP Mokrzsko i oni teraz chcieliby tutaj podziękować i nie tylko swoim mieszkańcom. Dlatego wam oddaję głos.
Na koniec chcieliśmy serdecznie podziękować przede wszystkim tutaj gminie Mokrzsko za wsparcie oraz Państwowej Straży Pożarnej za współpracę dotychczasową, ale też mieszkańcom gminy, mieszkańcom naszej miejscowości za to, że cały czas nas wspierają, że tak chętnie odpowiadają na nasze akcje, które organizujemy, bo organizujemy troszkę tych przedsięwzięć w ciągu roku. I moi drodzy, nie zawsze chcemy się też w kolejną akcję angażować i tak dalej, ale nie robimy tego dla siebie, bo to się często też wiąże z jakimś wsparciem od was, ale nie robimy tego tylko dla siebie, chcemy rozwijać tą jednostkę i dlatego, tak jak tutaj naczelnik wspomniał, no, narzędzia są bardzo drogie, piszemy tych wniosków jak najwięcej, no ale musimy pozyskiwać te pieniądze jakoś na dalsze działanie, tak?